Gość dnia w Radiu Rodzina.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy w kolejnej audycji z cyklu Gość dnia w Radiu Rodzina. Dziś naszym gościem jest ksiądz Sebastian Konkol, sędzia Biskupiego Sądu Diecezji Kaliskiej.
Szczęść Boże.
Dzisiaj porozmawiamy o temacie bliskim księdzu Sebastianowi, mianowicie o procesie, a że jest Wielka Środa, to będzie to proces Pana Jezusa. Księże Sebastianie, aby lepiej zrozumieć proces Jezusa Chrystusa, nie możemy na niego patrzeć wyłącznie przez pryzmat religijnych wydarzeń, ale też jako sztywne osadzenie w ramach czasu.
Tak, od ostatniej niedzieli, kiedy słyszeliśmy mękę pańską i jeszcze nie raz w tym Triduum Paschalnym, które się rozpoczyna już jutro, będziemy wsłuchiwać się w tekst męki pańskiej, zwłaszcza w Wielki Piątek, kiedy będziemy słyszeć, jak Chrystus został skazany na śmierć. Nie możemy w żaden sposób patrzeć na proces Chrystusa z dzisiejszej perspektywy. Dzisiaj procesy, które nam się toczą, w których niektórzy z naszych słuchaczy biorą udział, to są procesy najczęściej z prawa cywilnego, są to procesy także kanoniczne, ale my chcemy spojrzeć dziś na ten proces Chrystusa z perspektywy prawa, które obowiązywało w tamtym czasie, czyli z bliskiej mi dziedziny prawa rzymskiego, które jest dla nas swego rodzaju punktem wyjścia, bo jest prawo rzymskie jest, jak możemy powiedzieć, jednym z takich najważniejszych osiągnięć naszej cywilizacji antycznej. A zarazem jest to jeden z takich bardzo trwałych fundamentów współczesnej kultury prawnej. Prawo rzymskie, żebyśmy je sobie dobrze umiejscowili w czasie, rozwija się już od takiego prawa zwyczajowego i ustaw 12 tablic, przez taką twórczość pretorską i klasyczną jurysprudencję, aż po takie późnoantyczne kodyfikacje, których kulminacją stało się właśnie ustawodawstwo cesarza Justyniana, te dokumenty justyniańskie. Właśnie wielkość tego prawa rzymskiego polega nie tylko na liczbie stron, jakie ono zajmuje, ale przede wszystkim na wypracowaniu pewnej metody, metody myślenia prawniczego, bardzo precyzyjnych pojęć, pewnej systematyki rozróżniania instytucji i racjonalnej wykładni prawa. Właśnie prawo rzymskie oddziaływało na większość takich systemów prawnych kultury zachodniej, która się później rozwijała, właśnie szczególnie na taką tradycję naszego kontynentalnego prawa europejskiego. Właśnie to znaczenie prawa rzymskiego nie jest jedynie historyczne, ale właśnie te współczesne ustawodawstwa nie są zarazem powtórzeniem właśnie tych norm rzymskich, ale one przejęły od Rzymu właśnie podstawowe instrumenty, którymi się posługują. To są właśnie pojęcia własności, zobowiązań, kontaktu, odpowiedzialności, rozróżnienie pomiędzy prawem publicznym i prywatnym oraz przekonanie, że trwały porządek polityczny wymaga pewnego trwałego porządku prawnego. I to właśnie też miało miejsce w czasach Chrystusa. I właśnie w tym sensie prawo rzymskie pozostaje jednym ze źródeł naszej dzisiaj europejskiej świadomości prawnej. Gdy więc chcemy podjąć się pewnej analizy procesu Jezusa właśnie w świetle prawa, byśmy mogli powiedzieć w cudzysłowie, to nie chodzi właśnie o jakiś taki zabieg czysto odtwórczy tego procesu, ale chcemy zobaczyć, podjąć pewną próbę odczytania tego wydarzenia przy użyciu właśnie aparatu pojęciowego i historycznego, który właśnie współtworzył, także miał wpływ ten proces Jezusa na kulturę chrześcijańską i kulturę prawną Europy.
Jak Cesarstwo Rzymskie wpływało na Ziemię Świętą w czasach Jezusa?
Z przekazu Ewangelii wiemy, że Poncjusz Piłat, który był namiestnikiem cesarza, wydawał wyrok. Ale znów musimy spojrzeć na to nieco szerzej, bo opis Ewangelii to jedno i bardzo ważne i dla nas, ludzi wierzących, dla chrześcijan, dla katolików, jest to podstawowe źródło informacji o Chrystusie. Ale znów, tak jak powiedziałem, patrząc na to w sposób taki akademicki, chcemy zobaczyć, że w czasach Chrystusa to państwo rzymskie, to Imperium Romanum, było już bardzo mocno rozwinięte. Choć formalnie zachowywało wiele jeszcze instytucji dawnej republiki, to ustrój ten w czasach Chrystusa opierał się już mianem, nazywał się mianem pryncypatu, czyli faktycznie władza nie skupiała się już tylko w rękach ludu, ale w ręku cesarza, który kontrolował armię, administrację i te zasadnicze kierunki polityki państwa. W okresie działalności Chrystusa, tutaj mówimy o tych latach 30. roku, pierwszych latach 30., które mamy, tutaj możemy zobaczyć, że w chwili procesu Jezusa cesarzem Imperium Rzymskim był Tyberiusz. On panował od 14 roku do 37 roku po Chrystusie i on był, jak mówią nam źródła, drugim cesarzem rzymskim. Był następcą cesarza Augusta. A jego panowanie, Tyberiusza, obejmowało również czasy urzędowania Poncjusza Piłata w Judei. Czyli mamy tutaj pewne historyczne potwierdzenie tego, co działo się właśnie w Ziemi Świętej. I właśnie jaki ten wpływ Imperium Rzymskiego był na Ziemię Świętą, mianowicie taki, że na poziomie prowincji, różnych prowincji Cesarstwa Rzymskiego, obejmujących tak naprawdę cały basen Morza Śródziemnego, władze wykonywali namiestnicy działający w imieniu cesarza. I właśnie w Judei takim urzędnikiem był Poncjusz Piłat. Kim był Piłat? Był prefektem Judei. I jego władza przypadała właśnie na rok 26, 36, to było około 10 lat w czasach właśnie życia Chrystusa i po Chrystusie. I jakie było jego zadanie? Ten Piłat, jako przedstawiciel władzy, odpowiadał przede wszystkim za utrzymanie porządku publicznego. Trzeba przyznać, że ta strefa Judei, tam niewiele się zmieniło od czasów Chrystusa aż do dziś. Dobrze wiemy, że dziś mamy tam konflikt zbrojny, mamy wojnę. I dzisiaj także widzimy, że te ludy są rzeczywiście ludami, które często gdzieś nie potrafią znaleźć wspólnego porozumienia. Tak samo było w czasach Jezusa. Źródła mówią, że no, to była jedna z najtrudniejszych prowincji do zarządzania, dlatego ten Poncjusz Piłat musiał wykazywać się rzeczywiście ogromną wiedzą i też taką zdolnością zarządzania swoimi wojskami, aby właśnie wykonywać ten nadzór wojskowy, sądownictwo karne, zwłaszcza w sprawach, które miały znaczenie w pewien sposób polityczny, tak jak to miało miejsce właśnie w przypadku Chrystusa, lub w tych procesach, które są zagrożone karą śmierci. To właśnie, jak mówią nam źródła historyczne, Ewangelia, to on przewodniczył postępowaniu przeciwko Jezusowi. To jest bardzo ciekawe, że ten, który skazywał Chrystusa na śmierć, jest wymieniany w wyznaniu wiary, które w 325 roku w Nicei powstało. Czyli możemy powiedzieć, że oprawcę Chrystusa wspominamy, a jest to umiejscowione w tym wyznaniu wiary, dlatego żeby po prostu pokazać historyczność wydarzenia i historyczność życia Jezusa tutaj na ziemi, jego autentyczność.
A właściwie dlaczego Ziemia Święta znajdowała się pod wpływem Rzymu?
To, że Ziemia Święta należy do Imperium Rzymskiego, należała do tego Imperium Rzymskiego, był to efekt pewnego długofalowego procesu właśnie podporządkowywania sobie wschodu przez cesarzy rzymskich. I właśnie po tym dosyć długim okresie zależności od Rzymu, jako królestwo właśnie pod rządami Heroda Wielkiego, obszar Judei wszedł stopniowo w taką orbitę bezpośredniej kontroli cesarskiej. I po śmierci Heroda jego państwo zostało właśnie podzielone na pewne rejony i właśnie tutaj cesarstwo zawładnęło właśnie Judeę, Samarię, Idumeę i on właśnie zostały włączone w to Imperium Rzymskie. I właśnie tutaj widzimy, że te prowincje cesarskie zostały objęte prawem Imperium Rzymskiego. Też kapitał, który wpływał z Imperium Rzymskiego, wpływał na rozwój tych miast. Właśnie Rzymowi bardzo mocno zależało na tym obszarze z przyczyn strategicznych, bowiem Judea leżała i leży między Syrią a Egiptem, a więc w takim regionie komunikacyjnym. Pewnego bezpieczeństwa wojskowego także oczekiwano właśnie z tej równowagi politycznej, która tam na wschodzie właśnie imperium była. Był to również teren szczególnie wrażliwy społecznie i religijny, bowiem silna tożsamość tej miejscowej ludności, wyznawców judaizmu, a także takie różne napięcia, które tam się pojawiały, sprawiały, że rzymska administracja traktowała prowincję jako wymagającą właśnie tego, jak powiedziałem, stałego nadzoru. I to właśnie tłumaczy, dlaczego ten namiestnik przybywał do Jerozolimy podczas wielkich świąt, zwłaszcza Paschy, po to, żeby właśnie ten porządek tam trzymać, kiedy ten tygiel kulturowy tych wielu narodów właśnie, słyszymy w Piśmie Świętym, tych wiele narodów właśnie Izraela się spotykały, żeby nie było tego ryzyka zamieszek.
Więc teraz omówiliśmy tło geopolityczne i społeczne do procesu Pana Jezusa, byśmy mogli zrozumieć to, co się tam wydarzyło. I właśnie...
Bez tego kontekstu to by było w ogóle niezrozumiałe.
Tak, więc może już ksiądz teraz opowiedzieć właśnie o procesie.
Właśnie. Jeśli mówimy o procesie, my najczęściej mówimy o procesie ten, który znamy z przekazu ewangelicznego, gdzie mówimy właśnie w bardzo prostych obrazach, widzimy, że Chrystus został skazany na śmierć, został ubiczowany, został doprowadzony na miejsce ukrzyżowania i tam ukrzyżowany, gdzie zmarł. Natomiast z punktu widzenia takiego historyczno-prawniczego, prawnego, nie mamy tak naprawdę żadnego rzymskiego protokołu rozprawy, ani żadnego urzędowego tekstu wyroku wobec Chrystusa. Jedynym opisem jest tak naprawdę opis Ewangelii, a nasza rekonstrukcja, którą byśmy dzisiaj chcieli podjąć i którą podejmują naukowcy i prawnicy z Polski i z całego świata, jest bardzo dobry doktorat na temat właśnie procesu Chrystusa, który można rzeczywiście z niego bardzo wiele informacji wyciągnąć i widzimy, że ta rekonstrukcja tego procesu opiera się przede wszystkim na zestawieniu i przekazu ewangelicznego oraz o wiedzy o ustroju Judei, o kompetencjach Piłata oraz takiej praktyce prawa, rzymskiego prawa karnego w prowincjach, które należały do tego imperium, ale nie daje nam to 100-procentowej pewności co do każdego szczegółu tego procesu Jezusa, choćbyśmy pewnie tego oczekiwali, byśmy chcieli wiedzieć dokładnie, jak to wyglądało. Tutaj już abstrahuję od wszystkich przekazów mistycznych Katarzyny Emeryś, Pasji i tak dalej, które pokazują nam mękę Chrystusa. Mogą one być bardzo prawdopodobne, ale one uchwycają te wszystkie rzeczy, pewien model właśnie prawny całego wydarzenia. I przechodząc już do takiej prawno-historycznej próby rekonstrukcji tego procesu Jezusa, to mamy pierwszą zasadniczą normę, którą trzeba wskazać, to jest prawo miecza, czyli jus gladii. A więc to jest realna kompetencja do wymierzania kary śmierci właśnie przez namiestnika Rzymu. Właśnie w prowincjach imperium to uprawnienie należało do tego, który sprawował w imieniu Piłata władzę. No, w Judei wiemy, że był to Poncjusz Piłat. On działał właśnie w imieniu Rzymu. I to oznacza, że nawet jeśli żydowskie elity, jak mówią nam źródła ewangeliczne, elity religijne, prowadziły wcześniejsze przesłuchania lub formułowały jakieś oskarżenia, to tak naprawdę skuteczny proces, skuteczny wyrok śmierci mógł wydać tylko rzymski urzędnik, dlatego że to państwo, ta Judea, była właśnie pod wpływem Imperium Rzymskiego. Po naszemu byśmy mogli powiedzieć, był pod zaborami. I właśnie to potwierdza także to świadectwo Józefa Flawiusza, który pisze, że to Piłat pod wpływem oskarżenia, tutaj Flawiusz pisze dokładnie, najznakomitszych spośród Żydów, skazał Jezusa na krzyż. I z perspektywy prawa publicznego tego cesarstwa, to ostateczna decyzja właśnie była decyzją Rzymu. To cesarz rzymski skazał poprzez Piłata Jezusa na śmierć. Drugim, kolejnym bardzo ważnym elementem całej procedury to jest właśnie jej forma. To jest najbardziej prawdopodobne, że sprawa Jezusa została rozpoznana w takim trybie nadzwyczajnym, czyli takim cognitio extraordinem, czyli takim postępowaniu charakterystycznym właśnie dla epoki cesarskiej. Właśnie szczególnie często one były praktykowane w tych prowincjach. I nie przypominało ono żadnego takiego współczesnego procesu, którego my jesteśmy świadkami. Nie było sędziego, nie było obrońcy, nie było oskarżyciela. Namiestnik mógł przyjąć oskarżenie, przesłuchać podejrzanego, ocenić materiał i samodzielnie wydać wyrok, pewne rozstrzygnięcie. Oczywiście procedura była w pewien sposób bardziej elastyczna, ale jednocześnie bardziej była zależna od uznania urzędnika oraz od pewnej racji porządku publicznego. I tutaj widzimy właśnie pewne takie ważne, że dlatego proces Jezusa musimy zrozumieć nie jako starożytny odpowiednik jakiegoś dzisiejszego procesu karnego, ale jako pewne cesarskie postępowanie administracyjno-karne. Właśnie takim szerokim sposobie swobody decyzji właśnie Poncjusza Piłata, tego namiestnika Rzymu. I najtrudniejsze i zarazem bardzo najważniejsze pytanie, jakie dotyczy właśnie tej kwalifikacji czynu, to zobaczmy, że w świetle prawa rzymskiego spór czysto teologiczny nie miał dla namiestnika żadnego znaczenia pierwszorzędnego.
Czy nie miało znaczenia to, co mówił Sanhedryn?
Nie. Dla cesarza to nie miało w ogóle nic wspólnego. Piłat twierdził, że to jest wasz konflikt teologiczny, cesarstwo rzymskie do waszej religii się nie wtrąca. Piłat właśnie nie sądził Jezusa jako imperatora prawa mojżeszowego, lecz jako osobę, której działalność mogła zostać uznana za zagrożenie dla ładu prowincji. Czyli nie tak, jak przedstawiali go, że on chce zagrażać nam, naszej władzy, naszemu porządkowi żydowskiemu, ale został skazany jako po prostu ten, który podburzał lud, żeby dla zaspokojenia pewnego porządku publicznego Piłat rozpoczął ten proces.
Ale myślę, że to też jest ciekawe, bo doczytałem, że podobno Piłat często robił wręcz naprzeciw tłumowi.
Tak.
Pokazując taką niezależność.
Tak, ale to pokazywał też czas, w którym toczył się proces, czyli przed świętem Paschy, gdzie tych ludzi bardzo wielu zjeżdżało właśnie do Jerozolimy. Był czasem, w którym Poncjusz Piłat tutaj wszedł na takie wyżyny swoich uprawnień i rzeczywiście chciał zaprowadzać pokój. Chciał zaprowadzać pewien, może nie pokój, ale bardziej ład w społeczeństwie.
Chciałbym teraz dopytać o tytuł króla żydowskiego. Dlaczego to było tak ważne i tak mocno zostało wyakcentowane w Ewangelii?
O ile w Ewangelii to ten tytuł Chrystusa jest bardzo mocno akcentowany i ta kwestia oskarżycieli Jezusa, czyli Sanhedrynu, którzy mówili, że on nazywa się królem, że podburza lud, że staje się w pewien sposób konkurencją dla cesarza, co miało przekonać właśnie Piłata do tego, żeby taki wyrok wydać, pokazuje nam, że ten porządek religijny, który my dzisiaj znamy, gdzie Chrystus jest dla nas naszym królem, nie był wcale taki oczywisty dla cesarstwa rzymskiego. Właśnie w prowincji, która była podporządkowana cesarzowi, każda sugestia jakiejś niezależnej królewskości mogła zostać odczytana jako pewien problem polityczny. I tutaj widzimy, że nawet jeśli Jezus nie organizował jakiegoś klasycznego zbiorowego buntu zbrojnego, to sam zarzut królewskich jakichś pretensji do tego urzędu królewskiego, właśnie w atmosferze święta Paschy, która była, ale też w konflikcie, jaki tam ciągle był i multikulturowości społeczeństwa, który się gromadził, mógł być właśnie uznany za wystarczająco niebezpieczny, dlatego Rzym w swoim prawie, w takich sprawach prowincjonalnych reagował często nie na fakt dokonanej rebelii, ale już na samą możliwość naruszenia pokoju publicznego.
Kolejnym ważnym aspektem jest sama kara, dlaczego ukrzyżowanie, dlaczego wcześniej było biczowanie i tak dalej.
Jezus, który zostaje skazany właśnie przez Poncjusza Piłata na wniosek, można powiedzieć, Sanhedrynu, gdzie oni powiedzieli wprost, że nasze prawo zabrania nam zabijać kogokolwiek, że jeśli Piłat sprzeciwi się tej prośbie, temu wnioskowi, aby ukrzyżować, aby zabić Jezusa Chrystusa, który jawił się dla nich jako zagrożenie królewskości, przestanie być przyjacielem Cezara. No, Poncjusz Piłat był znakomitym dyplomatą i wiedział, że pogłoski o tym, że nie jest już przyjacielem Cezara i że sprzeciwia się woli Cezarza, mogą wpłynąć na jego realne życie. No, lubił to, co robi. Było to dla niego całe jego życie, aby współpracować dla Cezara. I właśnie wydaje taki, a nie inny wyrok. Co jest ciekawe, że Poncjusz Piłat na początku zaczyna bronić Chrystusa. Nie widzę w nim winy, to wy chcecie, aby zginął, więc sami go osądźcie. Wtedy Żydzi troszeczkę wzięli na siebie tą winę, mówiąc krew jego na nas i na nasze dzieci, jak to wybrzmiało ostatnio w Niedzielę Palmową, w Niedzielę Męki Pańskiej w Ewangelii Mateusza. Ale z drugiej strony też obmył ręce, czyli mówiąc, ja nie znajduję w nim żadnej winy jako człowiek, ale jako urzędnik muszę wydać taki, a nie inny wyrok. Nie chcę bronić w żaden sposób Poncjusza Piłata, chociaż byłoby to na pewno bardzo ciekawe zadanie dla człowieka, który zajmuje się prawem, może któryś ze studentów prawa naszego miasta podjąłby się takiego zadania, w takiego procesu obrony Poncjusza Piłata, ale idąc właśnie do tej kary, no właśnie ukrzyżowanie. Chrystus został skazany na ukrzyżowanie nie tylko przez to, że zapowiadali to prorocy w Starym Testamencie, że Syn Boży zostanie zabity jak baranek, że będzie wywyższony na drzewie. I widzimy tutaj cały kontekst tej kary, że była to kara typowo rzymska. Była to kara publiczna, była to kara hańbiąca, była to kara odstraszająca i nie stosowano jej w żaden sposób przypadkowo. W praktyce rzymskiej wiązano ją przede wszystkim z niewolnikami, z nieobywatelami, z buntownikami, podjudzaczami i z osobami uznanymi za szczególnie niebezpieczne właśnie dla porządku publicznego. Zobaczmy, że Chrystus, który uzdrawiał ludzi, który wskrzeszał zmarłych, który głosił dobrą nowinę o Ewangelii, nagle zostaje skazany jako ten, który jest buntownikiem, który jest niewolnikiem, który jest szczególnie niebezpieczny dla porządku publicznego. Widzimy tu pewien paradoks. I widzimy tutaj bardzo ważny argument taki historyczno-prawny, że jeśli wykonano na Jezusie właśnie taką karę, oznacza to, że z perspektywy Rzymu sprawa została potraktowana jako sprawa, która miała charakter publiczny i polityczny, nie zaś jako wewnętrzny spór religijny. To nie miało żadnego znaczenia dla państwa. I właśnie ukrzyżowanie miało także pewną funkcję komunikacyjną, bowiem było pewną demonstracją siły państwa. Kara nie tylko eliminowała skazanego, ale także wysyłała bardzo jasny, konkretny, podprogowy przekaz dla otoczenia. Zobaczcie, imperium posiada pełnię władzy nad ciałem i losem tych, którzy podważają i lub mogą w jakiś sposób podważyć jego porządek. I właśnie tutaj widzimy, że ta egzekucja Jezusa była nie tylko wykonaniem wyroku, ale była też aktem publicznym, pokazaniem, że Rzym manifestował skuteczność swojego panowania. Znowu wrócimy do Piłata, który pisze w trzech językach tamtejszego świata, greckim, hebrajskim i aramejskim, słowa Jezus Nazaretu, król żydowski. Dzisiaj nad każdym krzyżem widzimy tą inskrypcję właśnie pierwszych liter tego zdania, że Jezus Nazarejczyk, król żydowski, łacińską sentencję. I widzimy, że jeden z żołnierzy mówi, nie pisz, że to jest król żydowski, ale napisz, że on powiedział, że jest królem żydowskim. Piłat mówi, com napisał, napisałem. Na jednej z konferencji kiedyś wysunąłem taki wniosek, że jest to tak naprawdę pierwsza ustna albo nawet i pisemna deklaracja uznania królewskości Chrystusa. Już po jego śmierci, w czasie jego śmierci, jego konania, w ostatnich chwilach jego życia, Piłat jako namiestnik Rzymu pisze, to jest król żydowski, uznaje jego królewskość. To jest bardzo ciekawy element, na którym byśmy mogli się naprawdę bardzo mocno zastanawiać, ale patrząc już tak naprawdę na ten proces Chrystusa w świetle prawa rzymskiego, to widzimy, że on był przede wszystkim procesem politycznym, był procesem publicznym i był procesem, gdzie kara była najwyższa, jaka była można do wymierzenia.
To teraz podsumujmy na koniec wszystko, co omówiliśmy.
A więc jeśli patrzymy na proces Chrystusa, o którym będziemy słyszeć w tych dniach Triduum Paschalnego, zwłaszcza Wielki Piątek, kiedy będziemy przeżywać Dzień Męki Pańskiej, kiedy będziemy patrzeć na Jego krzyż, to chcielibyśmy zobaczyć, że ten krzyż rzeczywiście jest znakiem pewnego sprzeciwu, że jest on wynikiem pewnego procesu, który miał miejsce w Judei, w Jerozolimie, który został przeprowadzony wedle ścisłych norm, które wówczas obowiązywały, że nie była to tylko ewangeliczna opowieść, ale było to wydarzenie historyczne, które na stałe zapisało się w historii świata, które uznają nie tylko katolicy, ale ludzie wszystkich wyznań, że taki proces miał miejsce i że ten proces był przede wszystkim oparty na bardzo sztywnych, prostych i jasnych zasadach prawa rzymskiego, które, jak powiedzieliśmy sobie na początku, jest pewnym fundamentem dla dzisiejszej kultury prawnej. Przecież każdy student prawa, Wydziału Prawa, czy cywilnego, czy kanonicznego, zgłębia tajniki prawa rzymskiego. Jest to cały semestr, chyba na pierwszym roku, czy na drugim studiów, aby to prawo rzymskie właśnie pamiętać o nim, że ono ma dla nas znaczenie, że jest ono właśnie, tak jak powiedziałem, fundamentem naszej kultury prawnej i chcemy też to prawo poznawać i odczytywać je z perspektywy nas, katolików, ludzi wierzących.
I dla mnie też niesamowite jest to, że coś takiego jak proces prawny, prawno-polityczny stał się częścią historii zbawienia, że to wszystko było gdzieś w pismach przepowiedziane i zrealizowane w ten czy inny sposób. Dziękuję bardzo księdzu Sebastianowi Konkolowi za tą rozmowę, że podzielił się z nami swoimi przemyśleniami, a także swoją wiedzą odnośnie procesu Pana Jezusa, który odbył się w Jerozolimie w 33 roku.
Bardzo serdecznie Państwu dziękuję i życzę pięknie przeżytych świąt paschalnych, które już jutro będziemy rozpoczynać świętym Triduum Paschalnym. Przeżywając ten czas, patrzmy na Chrystusa jako dla naszego mistrza, nie tylko skazańca, ale jako na tego, który idzie krok dalej i zmartwychwstaje. Szczęść Boże!
Gość dnia w Radiu Rodzina.